Tadeusz Olszański. Kresy kresów. Stanisławów jednak żyje. Czyta Kazimierz Miciński. Wstęp. Latem 1999 roku, po przeszło pół wieku, dokładnie po 56 latach, pojechałem, to znaczy wróciłem, do swojego rodzinnego Stanisławowa. Pod wpływem mojego serdecznego przyjaciela z lat dziecinnych, profesora Uniwersytetu z Lidz, Jasia Pałki. Postanowił on bowiem za wszelką cenę pokazać swoim dzieciom nasze miasto, skąd wywieziono go na Syberię. O szczegółach losów rodziny Pałków piszę w tej książce. Słał listy i telefonował, abym dołączył do nich ze swoimi dziećmi. Spotkamy się we Lwowie, dokąd przyleci z Anglii. Wynajmiemy busik i powędrujemy po naszych stronach. Uległem namowom i zabrałem swego syna Michała oraz wnuka Antka. Lwów był już ukraiński, ale po sowiecku smutny, zaniedbany, a dawną świetność przypominała strzelista kolumna z pomnikiem Mickiewicza oraz wspaniała kurtyna Siemirackiego w operze, która swego czasu była uznawana przez architektów za trzecią w Europie, po Mediolanie i Wiedniu, a także bardzo stare, złote krany w łazienkach pokojów kiedyś luksusowego, a teraz zniszczonego, słynnego hotelu Żorża. Sprawny natomiast był ukraiński autobusik, zamówiony przez Pałków jeszcze w Anglii, z serdecznie życzliwym dla nas kierowcą-przewodnikiem, eleganckim, przytym i znającym języki, jak z reguły pracownicy określonych służb. Wcale tego nie taił. Był jednak z nami, bardzo pomógł i nie narzucał się nam, nie pilnował. Stanisławów okazał się czyściejszy, bardziej zadbany niż Lwów. I mimo zmiany swej nazwy na Iwano-Frankiwsk, ten sam co kiedyś. Wstrząsnęła nami likwidacja naszego historycznego cmentarza przy ulicy Sapieżyńskiej, bowiem na jego miejscu postawiono hotel Ukraina oraz teatr i okazałą fontannę. Resztę cmentarza z kilkoma grobami zamieniono w park. Śladu nie zostało natomiast po znajdującym się naprzeciwko również historycznym Kirkucie. Serce miasta z ratuszem i kościołami, główne i boczne uliczki z secesyjnymi kamienicami obroniły się jednak. Zostały te same. Kiedy zaczęliśmy wędrować po centrum, na każdym kroku ożywały wspomnienia młodości. To było to samo nasze rodzinne miasto. Najpiękniejszy w Iwano-Frankiwsku nasz Stanisławów. Wtedy też postanowiłem, że muszę to wszystko utrwalić. Tak się zaczęło. Potem było jeszcze kilka wypraw wspólnie z przyjaciółmi stanisławowiakami z całej Polski, dzięki wycieczkom organizowanym z Krakowa przez Krystynę Stafińską oraz z Opola przez Barbarę Biliczak. Razem odzyskiwaliśmy przeszłość. I tak powstało błyskawicznie wydana w 2008 roku przez Iskry pierwsza książka pod tytułem Kresy kresów Stanisławów, uznana przez czytelników, księgarzy i wydawców za książkę roku. Rozeszła się w kilku wznowieniach, w tysiącach egzemplarzy oraz powodowała falę telefonów, listów, wspomnień mieszkańców Stanisławowa, nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Nic dziwnego więc, że szybko powstał drugi tom, ale już nie moich wspomnień ułożonych według ulic dzieciństwa, lecz różnych ludzkich losów, z mego miasta. Tom pod tytułem Stanisławów jednak żyje. Również w Iskrach i również w Znawiany. A jednak obu książek nie ma na rynku księgarskim, gdyż związanych z naszymi kresami i rozsianych po świecie rodaków jest więcej niż wydanych egzemplarzy. Stąd liczne telefony, listy, prośby oraz inicjatywa wydawnictwa Wysoki Zamek w Krakowie, aby obie książki znów wydać. I to mądrze, w jednym tomie, bo stanowią całość. Za co wydawcy serdecznie dziękuję. Zwłaszcza, że w identycznej postaci, a więc też w jednym tomie, bez żadnych skrótów, ukaże się ukraiński przekład pod tytułem Kiedyś w Stanisławowie, dokonany przez poetkę Natalię Tkaczyk, a wydany dzięki staraniom Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Coraz więcej zgody jest tam między nami, co znamienne było dla naszego słynącego z tolerancji pokucia. Warszawa, 1 lipca 2016 roku. Ulica cicha. W Stanisławowie nie ma już ulicy cichej. Co ja mówię? Przecież nie ma już i Stanisławowa. Jest Iwano-Frankiwsk. Z dziwną, sztuczną nawet dla Ukraińców, a dla nas Polaków obco brzmiącą nazwą, w żaden sposób nie przylegającą do murów miasta, które kiedyś było Stanisławowym. Warownym grodem założonym przez rewerów potockich w XVII wieku na Pokuciu, na kresie Kresów, u stóp południowych Karpat. Stał się też Stanisławów perłą tej ziemi nazwanej Pokuciem, bo Rzeczpospolita sięgała wtedy aż po położone nad Czeremoszem miasto Kuty, a więc po Kuty, stąd i Pokucie. Znakomity ukraiński pisarz, społecznik i polityk Iwan Franko, którego nazwisko nosi dziś Stanisławów, urodził się w 1856 roku zupełnie gdzie indziej, we wsi na Chujowice koło Drohobycza. I w grobie zapewne się przewraca, bo choć marzył o niepodległej Ukrainie, to przecież cenił Polaków, naszą kulturę i zdawał sobie sprawę z ogromnego wkładu w rozwój Kresów. Nawet pisał po polsku, podziwiał Mickiewicza i poświęcił jego twórczości książkę. Współpracował z Kurierem Lwowskim, przyjaźnił się z Elizą Orzeszkową oraz Janem Kasprowiczem. Szukając wspólnie z nimi drogi do wolności Polaków i Ukraińców, których w Galicji umiejętnie skłócali ze sobą Austriacy. W Stanisławowie Franko bywał rzadko, związki z tym miastem miał niewielkie. Zdziwiłby się zapewne teraz, gdyby zobaczył aż dwa swoje niestety brzydkie pomniki postawione po tym, jak Nikita Chruszczow w 1962 roku, idąc jakby w ślady Austriaków, kazał to miasto na przekór nie tylko tradycjom, ale i logice nazwać Iwano-Frankiwskiem. Nie ma więc Stanisławowa, jest Iwano-Frankiwsk. Ale w Iwano-Frankiwsku nadal najpiękniejszy jest Stanisławów. To, co dawne. Rynek z ratuszem, który z lotu ptaka ma kształt polskiego przecież krzyża walecznych, kościół parafialny zwany Farą, w którym Henryk Sienkiewicz w swojej trylogii pochował pułkownika Wołodyjowskiego, kościół ormiański, ulica Sapieżyńska, przemianowana na Niezależności, cudownie secesyjny dworzec kolejowy, ulica 3 Maja, dziś Chruszewskiego, nie wyłączając peryferyjnej kiedyś ulicy Cichej, po której wprawdzie śladu nie ma, ale mam ją w pamięci, jak to wszystko, co było kiedyś miastem mego dzieciństwa. Wszystkie kościoły i kamienice, wszystkie ulice i uliczki Śródmieścia, aż do secesyjnej perły dworca kolejowego. Jądro miasta na zawsze pozostanie Stanisławowskie, ale Stanisławowa już nie ma. Jest Iwano-Frankiwsk, zwłaszcza kiedy wychodzi się za dawne progi, na zachód w stronę Bystrzycy Sołotwińskiej i na wschód w kierunku Bystrzycy Naddwórniańskiej, które otaczając miasto splotą się za chwilę w jedną rzekę. Tylko nurt spływających z Karpat obu Bystrzyc jest taki sam, srebrzysty i wartki. I woda taka sama, czysta, ciągle nieskażona, każdy kamyczek widać. Nie ma już jednak zielonych łęgów nad rzekami, a zamiast wiklinowego gąszczu rozpanoszyło się blokowisko poprzedzielane szeregami skorodowanych samochodów oraz rzędami śmietników. Bloki, jeden przy drugim, bloki i jeden za drugim. Klasyczne sowieckie szuflady do mieszkania. I to już jest Iwano-Frankiwsk, a nie Stanisławów. A ulicy Cichej naprawdę nie ma, bo i tam wyrosły bloki, podchodząc pod samo centrum. Na ulicę Cichą szło się Sapieżyńską prosto w kierunku wiaduktu kolejowego. Już prawie wychodziło się z miasta, bo po prawej był katolicki cmentarz miejski i lekko przed nim wysunięty zbór ewangelicki. Trochę dalej po lewej stronie ulicy zaczynał się wysoki mur z czerwonej cegły, za którym krył się żydowski kirkut. A zaraz potem skręcało się z Sapieżyńskiej w prawo, w ulicę Konopnickiej i pierwsza w lewo, w dół, w kierunku rampy kolejowej, to była już Cicha, ze swoimi małymi, bielonymi domkami. Zupełnie inna ulica, całkiem inny świat, żadne miasto, prawie polna droga bez chodników, bez bruku, a za to z rowem po obu stronach, wzdłuż każdego z nich szpaler drewnianych płotów, a za nimi kwiaty, od wiosennego bzu po sierpniowe malwy. W takim właśnie obrośniętym kwiatami domu z numerem 6 mieszkała moja niania Andzia Bulak ze swoim mężem, panem Wasylem Bulakiem. Andzia była zawsze wesoła, pełno jej było w naszym, pana doktorowym, dużym mieszkaniu, którym faktycznie rządziła. Mój ojciec, doktor Tadeusz Olszański, wcześnie rano wychodził do urzędu starostwa lub do kasy chorych. Widziałem się z nim dopiero w czasie obiadu podawanego oczywiście przez Andzię. Potem mój tata zapalał cygaretkę, snuł swoje opowieści i udawał się do gabinetu wypełnionego książkami od podłogi aż po sufit. Coś tam wertował, czytał, by po krótkiej drzemce przyjmować pacjentów. I tyle go widziałem, bo to był absolutnie przestrzegany porządek i nikomu nie wolno było w tym czasie ojcu przeszkadzać. Tata miał jeszcze swoje laboratorium medyczne przy aptece pana Teodorowicza, z którym często i z pasją grywał w brydża. Bywał też w kasynie oficerskim, a razem z mamą i naturalnie ze mną, raz w tygodniu, w sobotę lub w niedzielę, chodził do cukierni Krowickiego na Sapieżyńską lub zaraz obok do kawiarni Unionka. Wychowywała więc mnie przede wszystkim matka, Węgierka, do której ojciec mówił moja droga Katinko, bo takie było po węgiersku zdrobnienie od imienia Katarzyna. Od czasu do czasu, kiedy coś zbroiłem, tata udzielał mi surowej reprymendy, zawsze słownej, no i wymierzał kary w postaci zakazu wychodzenia do kolegów na podwórze, a jak chciał ukarać mnie dotkliwiej, to zabraniał pójścia do kina. A ponieważ do jednego z pięciu kin Stanisławowa chodziło się od Wielkiego Święta, była to straszna kara. No więc początkowo chowała mnie Andzia, bo Katinka chodziła na lekcje języka polskiego, którego tak naprawdę do końca życia się nie nauczyła. Może z tego względu, że zaraz po tych lekcjach spotykała się z licznym i szalenie wytwornym gronem Węgierek, które były żonami stanisławowskich lekarzy, adwokatów, oficerów i kupców, przeważnie Polaków, ale byli wśród nich również Ukraińcy i Żydzi. W latach 20. było wręcz modne mieć żonę z Węgier. Węgierki połączyły ich wszystkich w jedno, prawie rodzinne towarzystwo, nawzajem się odwiedzające. Niezależnie od tego, panie z Węgier utworzyły swoje kółko, regularnie spotykając się na herbacie. Mama często zabierała mnie na te nudnawe dla mnie spotkania. Jedyny efekt był taki, że ja osłuchałem się z językiem mojej matki i szybciej się go nauczyłem niż Katinka po polsku. A polskiego, nim poszedłem do szkoły, uczyłem się od Andzi. Nie tylko polskiego zresztą, bo Andzia, choć była Polką, to przecież mówiła również po rusińsku, a śpiewała po rosyjsku. Jej mąż bowiem, pan Bulak, był z krwi i kości prawdziwym kozakiem. Białym kozakiem, który naprzód walczył z bolszewikami za swojego cara, a potem dalej z nimi wojował już po polskiej stronie. I do tego stopnia zasłużył się w polsko-bolszewickiej wojnie, że za swoje zasługi otrzymał nie tylko polskie odznaczenia, ale i domek przy ulicy Cichej, włącznie z ręką zgrabnej, czarnowłosej Andzi, z którą się ożenił. Od czasu do czasu, kiedy rodzice wychodzili na proszone obiady lub przyjęcia, Andzia za zgodą Katinki zabierała mnie na ulicę Cichą. Bardzo lubiłem tam chodzić. To był inny świat, nie tylko ze względu na skromność dużej kuchni z balią do prania oraz jednego tylko pokoju, ale przede wszystkim obecność pana Bulaka. Pan Bulak był postawnym, przystojnym mężczyzną. Miał gęste, czarne, kręcone włosy, śniadą cerę i złote zęby. Podczas rewolucji pan Bulak nie chciał przejść na stronę bolszewików, nawet wtedy, kiedy całą jego sotnię wzięto do niewoli. Torturowali go wtedy, wybili wszystkie zęby, ale udało mu się uciec i mścił się na nich potem również w szeregach kozackich oddziałów, które stanęły po polskiej stronie. Dostał za to Krzyż Walecznych, który obok Krzyża Świętego Jerzego, nadanego mu jeszcze przez cara, oprawiony w ramki ze szkłem, wisiał nad łóżkiem. U góry były dwa krzyże, prawosławny pana Bulaka i katolicki naszej Andzi, a po bokach ciemna ikona oraz częstochowska Matka Boska. Ordery były w samym środku najważniejsze. Na drugiej ścianie zawieszone były dwie krzywe szable kozackie, szaszki oraz bałałajka i mandolina z wieloma długimi kolorowymi wstążkami. Kiedy przychodziłem na ulicę Cichą, Andzia nastawiała ogromny, lśniący, mosiężny samowar, pan Bulak zdejmował bałałajkę i razem z nim śpiewałem Wołga, Wołga, mać radnaja. Ja z Andzią piłem herbatkę z samowara, a pan Bulak wódeczkę z kozackiego, blaszanego kubeczka, mocno pogiętego, bo razem z panem Bulakiem przeszedł cały szlak bojowy. I gdy popijanie trwało dłużej, to czasem łzy ocierał, co wydawało mi się dziwne, bo przecież był to bardzo odważny i dzielny kozak. Pan Bulak często chorował, bo w czasie wojny oprócz tych tortur, po których wstawił sobie złote zęby, był dwa razy ranny i to nie postrzelony kulą, ale szablą cięty. Wtedy zawsze mój tata brał dorożkę i razem ze mną jechał na ulicę Cichą leczyć pana Bulaka. Zdejmował on wtedy białą, obszerną, zawsze wyrzucaną na spodnie i przewiązaną w pasie wojskowym paskiem koszulę i mój ojciec bardzo starannie oglądał dwie ogromne blizny, a potem powoli przesuwał swoje lekarskie słuchawki przez plecy i piersi, a ja zastanawiałem się, jak taki przecięty dosłownie na pół człowiek mógł w ogóle przeżyć. Już nie pamiętam, kiedy Andzia przestała u nas pracować. Przychodziła początkowo raz na tydzień, a potem od Wielkiego Święta, bo pan Bulak coraz częściej chorował i musiał leżeć w łóżku. Andzia odwiedzała nas, brała od ojca różne lekarstwa. Ja chodziłem już do szkoły i rzadko towarzyszyłem taci w jego wizytach na Cichej. Andzia przychodziła zawsze na dłużej przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą ukręcić kutię, upiec ciasta, indyka lub ugotować szynkę i po swojemu rządzić kuchnią. Wtedy wracały dawne lata, bo Andzia nie była żadną służącą czy pokojówką, które często się u nas zmieniały, tylko moją nianią, pierwszą i jedyną. Wtedy znów przesiadywałem w kuchni, pomagałem ucierać mak w makutrze na kutię, podkradałem bakalie i słuchałem Andzinych opowieści o panu Bulaku. Andzia mówiła też do mnie inaczej niż moja mama, a więc nie mali Tadzia, duzi Tadzia to był ojciec, lecz paniczu mileńki, tak jak nikt wcześniej ani później do mnie nie mówił. Chodziłem już wtedy do szkoły ćwiczeń przy placu Trynitarskim, tuż obok Pałacu Potockich, zmienionego w szpital wojskowy. Była to najlepsza szkoła powszechna w Stanisławowie przy liceum pedagogicznym. Od drugiej klasy uczyłem się tam również, jak we wszystkich zresztą polskich szkołach, języka rusińskiego, bo tak nazywano wtedy język ukraiński, i pisania bukwami. Należałem do szczepu zuchów imienia Skrzydlatych Husarzy, którego zbiórki często odbywały się w pobliżu historycznego kościoła farnego, najważniejszej świątyni Stanisławowa. Miałem swoich kolegów, swoje zabawy i sprawy, więc na Cichej u Bulaków bywałem coraz rzadziej. Kiedy we wrześniu 1939 roku zaczęła się wojna, miałem już 10 lat i chciałem natychmiast iść do wojska, którego w Stanisławowie zrobiło się nagle bardzo dużo. Stanisławów był miastem garnizonowym, z pułkami piechoty i ułanów, dywizjonem lekkiej artylerii konnej i pięknymi defiladami wojskowymi dwa razy w roku, 3 maja i 11 listopada. Naprzód nasze wojsko wychodziło elegancko i błyszcząco, jak co roku latem na manewry, z koszar na dworzec, ale po dwóch wrześniowych tygodniach wracało do miasta zupełnie inne, zakurzone, zmęczone, rozbite. Ojciec też był w mundurze, bo jako majora lekarza rezerwy zmobilizowano go zaraz w pierwszych dniach wojny i całymi dniami przebywał w szpitalu wojskowym. Nikt jeszcze nie wierzył, że przegrywamy, choć nasze wojska zaczęły już całkiem ze Stanisławowa wychodzić i to nie w kierunku Lwowa, a w stronę Karpat, na Węgry. Dziś już wiem dokładnie, że to 17 września wszystko się zawaliło i skończyła się polska niepodległość, a do Stanisławowa w 3 dni później wkroczyła Armia Czerwona. W szarych, wystrzępionych u dołu szynelach do samej ziemi, z bagnetami na sztorc, na długich karabinach i z dziwnymi, szmacianymi woreczkami zawiązanymi na sznurek zamiast wojskowych tornistrów na plecach. Szli godzinami od strony Majzli, przez wiadukt kolejowy, potem Sapieżyńską przez miasto i ciągnął się z nimi zupełnie obcy, smrodliwy zapach ni to dziegciu, ni kału. Jechały śmieszne, ciągnięte przez koniki wózki na dwóch kółkach z kulomiotem, zwane taczankami, armaty oraz tankietki i ogromne tanki, jakich nigdy przedtem nie widzieliśmy. Entuzjastycznie witała ich na Sapieżyńskiej ukraińska i żydowska ludność, a pod nowoczesnym gmachem poczty odbył się nawet wiec powitalny z mnóstwem czerwonych flag, które nie wiadomo skąd nagle się wzięły. To było straszne, bo w tym wiecu uczestniczyli ludzie, których codziennie widywaliśmy na ulicach, a niektórych nawet znaliśmy i nigdy nie podejrzewalibyśmy, że będą świętować klęskę Polski. Nie mogliśmy uwierzyć i pozamykaliśmy się w domach. Wtedy wieczorem przybiegła do nas na ulicę Kamińskiego, bo tam wówczas mieszkaliśmy, zapłakana i strasznie nieszczęśliwa Andzia z wiadomością, że pan Bulak się zastrzelił. Miał w szafie swój kozacki nagan i nie chciał czekać, aż bolszewicy znowu po niego przyjdą. Rozpłakaliśmy się z mamą i tylko ojciec zachował spokój, bo pana Bulaka trzeba było przyzwoicie, po ludzku pochować, a nie jak samobójcę za cmentarnym murem. Wystawił więc ojciec świadectwo zgonu, który nastąpił wskutek nieostrożności w czasie czyszczenia broni i Andzia poszła z tym do zaprzyjaźnionego z nami księdza Kazimierza Filipiaka na parafię ormiańską, a potem do prawosławnego popa, bo pan Bulak był przecież tej wiary. Pogrzeb odbył się 2 dni później, wczesnym rankiem. Była piękna wrześniowa pogoda, przez którą tak szybko, jak wtedy mówiono, przegraliśmy wojnę, bo gdyby padało, to niemieckie czołgi utknęłyby w błocie. Prawosławnym zwyczajem pogrzeb zaczął się na podwórku przed domem Bulaków, gdzie wystawiono otwartą trumnę. Pan Bulak miał przewiązaną białym bandażem głowę, był ubrany w białą koszulę z przypiętymi orderami, granatowe bryczesy, długie kozackie, starannie wyglansowane buty. Dłonie miał złożone na kozackiej szabli, którą też włożono do trumny. Pop i ksiądz Filipiak odprawili modły, a potem Andzia i kilku jeszcze sąsiadów żegnało się z nim, całując w zabandażowane czoło. Dopiero po tym nałożono na trumnę wieko i zabito gwoździami. Dokładnie to wszystko zapamiętałem, bo pierwszy raz w życiu spotkałem się ze śmiercią kogoś, kogo dobrze znałem i lubiłem. Nie mogłem w żaden sposób zrozumieć, dlaczego pan Bulak odebrał sobie życie. Ojciec niezwykle krótko mi to wytłumaczył, bo był honorowy. Ale i to trudno było mi zrozumieć, bo przecież samobójstwo to grzech śmiertelny, a jak wobec tego pogodzić to z honorem? Dopiero po kilku dniach, kiedy zaczęły się w Stanisławowie aresztowania, dotarła do nas wieść, że tego samego dnia, kiedy zastrzelił się pan Bulak, niedaleko od nas w Kałuszu popełnił samobójstwo generał Stanisław Chlawaty, który był serdecznym przyjacielem mojego ojca chrzestnego, też generała Romualda Dąbrowskiego. Generał Chlawaty mieszkał w Stanisławowie. Kilka razy widziałem go u państwa Dąbrowskich, do których często zabierała mnie mama. Był wysoki i choć nie nosił już munduru, lecz tylko beretki odznaczeń w klapie marynarki, bardzo mi imponował, bo był kiedyś dowódcą szkoły kadetów w Krakowie, a ja marzyłem o tym, aby pójść do takiej szkoły. Więc skoro generał Chlawaty tak postąpił, to i pan Bulak miał do tego prawo. Cmentarz był niedaleko i poszliśmy zaciągniętą przez małego konika furką, na której ułożono trumnę. Po pogrzebie ojciec długo rozmawiał z Andzią i wieczorem przyszła ona do nas na Kamińskiego. Przyniosła w koszyku kartofle, a pod nimi w zawiniątku nagan, z którego zastrzelił się pan Bulak. Ojciec też przygotował swoje rewolwery, które trzymał w zamkniętej na klucz szufladzie biurka. To była jego broń jeszcze z włoskiego frontu w czasie I wojny światowej i z następnych 2 wojen, polsko-ukraińskiej oraz polsko-bolszewickiej. Jako oficer rezerwy miał prawo do tej broni. Czasem nawet mi ją pokazywał. Były to austriacki Mauser i ogromny bębenkowiec, Colt, który mi się bardzo podobał. Ojciec rozebrał swoje rewolwery i nagan pana Bulaka, smarował poszczególne części wazeliną i zawijał w kawałki porwanego na strzępy prześcieradła. Potem wszystko ułożył w lśniącym metalowym podłużnym pudełku, w którym trzymał instrumenty lekarskie i nalał jeszcze oliwy z naftą. Kiedy zaczęło ciemnieć, zeszliśmy na podwórze. Andzia z ojcem wykopali dół w samym rogu pod murem, który oddzielał nasze podwórze od ogrodu klasztoru Urszulanek, a ja stałem przy bramie i pilnowałem, czy nie pokaże się ktoś obcy. Dopiero po latach zdałem sobie sprawę, jak niebezpieczne było wtajemniczenie takiego dzieciaka jak ja w ukrycie broni, ale wtedy uważałem to za wyróżnienie i byłem niesłychanie dumny. Kiedy już ojciec zakopał pudło i wchodziliśmy na klatkę schodową, odezwała się sygnaturka w klasztorze Urszulanek, wzywająca siostry na wieczorną modlitwę. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że było to jakby podzwonne nie tylko dla pogrzebanej właśnie broni, ale i mojego przedwojennego Stanisławowa. A rewolwery ojca i nagan pana Bulaka zapewne do dziś spoczywają pod murem dawnego klasztoru. I chyba nie zardzewiały, bo mój ojciec był bardzo dokładnym człowiekiem i starannie zakonserwował broń. Ulica Pełesza. Ulica Pełesza jest, ale i jej nie ma, tak jak Stanisławowa. Jest, bo zachowały się wszystkie domki i kamieniczki z przedwojennych lat, cały stary Stanisławów, tyle że w znacznie gorszym stanie. Po lewej stronie, idąc od ulicy Kamińskiego, ciągnął się wzdłuż chodnika rząd parterowych domków, starannie wybielonych, z fireneczkami i zasłonkami w oknach, żeby nikt nie zaglądał, bo były bardzo nisko położone. Za każdym z tych domków znajdował się ogródek z rabatkami kwiatów, krzakami agrestu i porzeczek, grządkami jarzyn, pomidorów. Dziś w tych oknach z rozsypującymi się drewnianymi ramami nie ma firanek i widać stojące na parapetach słoje z kiszonymi ogórkami lub gary z kwaśnym mlekiem, a zamiast ogródków raczej chaszcze. Po prawej stronie ulicy Pełesza ciągnęły się natomiast piętrowe kamieniczki, piękne, z balkonami, zbudowane w secesyjnym stylu kiedyś przed I wojną światową. Na ich tyłach były zaś nie ogródki, lecz podwórka. Dziś te kamienice prawie się rozsypują, bo chyba nigdy nie były remontowane. Ale ulicy Pełesza już nie ma, nie tylko dlatego, że rozsypuje się ze starości, ale również dlatego, że dziś ta ulica nazywa się zupełnie inaczej – Gnaciuka. A przecież Julian Pełesz, którego imieniem za II Rzeczypospolitej nazwano tę ulicę, choć miał matkę Polkę, to przecież był Rusinem. W tym duchu wychował go ojciec, który był diakonem we wsi Smerekowiec koło Gorlic na Łemkowszczyźnie i skierował syna na duchową drogę. Julian Pełesz został wspaniałym i uczonym księdzem obrządku grecko-katolickiego i całe życie poświęcił obronie kościoła unickiego, a więc szukającego porozumienia między katolikami i prawosławnymi, czyli Polakami i Rusinami. Nas, Polaków, przestrzegał przed antyrusińskimi postawami, swoich współbraci przed antypolonizmem. Gimnazjum ukończył w Przemyślu, a studia teologiczne we Wiedniu, gdzie doszedł do profesury i stanowiska rektora seminarium duchownego Barbareum obrządku grecko-katolickiego. W 1884 roku, w wieku zaledwie 42 lat, został pierwszym biskupem kościoła unickiego w diecezji stanisławowskiej. Profesor Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum w Stanisławowie Alojzy Szawłowski w swojej monografii Stanisławów, wydanej w 1887 roku, napisał, że pamiętną w dziejach Stanisławowa pozostanie instalacja pierwszego biskupa, doktora Juliana Pełeszy, odbyta 10 stycznia 1886 roku przy ogromnym współudziale ludności miejscowej i przybyłej z najdalszych stron kraju, wszystkich obrządków i stanów, witającej nowego dostojnika kościoła ruskiego jako upragnioną zapowiedź spokojnego i zgodnego pożycia obu bratnich narodów. Oczywiste więc było, że po wkroczeniu Sowietów do Stanisławowa natychmiast strącono tabliczki z nazwą Pełesza, ale jest coś niezwykłego w tym, że w Iwano-Frankiwsku starsi mieszkańcy do dziś pamiętają, iż Hnaciuka była kiedyś ulicą ich biskupa Pełesza. Dla mnie ta ulica na zawsze pozostanie Pełesza, bo tam właśnie, w piętrowie kamienicy numer 15, urodziłem się 28 sierpnia 1929 roku. Moja matka miała wtedy 31 lat, ojciec 51. I byłem ich pierwszym, a w końcu i jedynym dzieckiem. Mieszkanie na Pełesze było jaśnie pańskie i do dziś jawi mi się jako najwspanialsze. Tam spędziłem wczesne dzieciństwo i z tej ulicy zaczęto mnie odprowadzać do szkoły, więc je dokładnie pamiętam. Dom był jednopiętrowy z pięknym secesyjnym balkonem. Zajmowaliśmy całe pierwsze piętro, 4 pokoje w anfiladzie z imponującymi piecami kaflowymi. Uwielbiałam otwierać wszystkie drzwi i ganiać z przychodzącymi się do mnie bawić dzieciakami. Co oczywiście było naganne, bo miałam swój pokój z klockami, ołowianymi żołnierzykami i tam powinniśmy się bawić, a nie bałaganić w całym mieszkaniu. Mama Katinka cierpiała wtedy, ale nie potrafiła tak zdecydowanie wkraczać jak Andzia, która po prostu przekręcała klucze w drzwiach i z wyrzutem mówiła: bo pani doktorowa na wszystko pozwala, a ja znów będę musiała pastować podłogi. 4 pokoje to nie wszystko, bo oprócz ogromnej kuchni z ociupinką służbówką, tyle co łóżko dla służby za firanką oraz pokoju łazienkowego dochodziła jeszcze zupełnie odrębna część, poczekalnia dla pacjentów i gabinet ordynacyjny z osobnym wejściem z klatki schodowej. Tam właśnie ojciec przyjmował pacjentów. Zgodnie z umieszczoną przy bramie białą tabliczką: doktor wszechnauk lekarskich Tadeusz Olszański ordynuje w chorobach wewnętrznych od 3 do 6 po południu. Tę tabliczkę, ilekroć tylko przeprowadzaliśmy się, starannie odkręcano i umieszczano w nowym miejscu. 2 razy w tygodniu ojciec przyjmował bezpłatnie biedotę, czego na tablicy już nie napisano, ale co powszechnie było wiadome. Poczekalnia była zawsze wtedy pełna. Katinka nie przepadała za tą ordynacją i z reguły wychodziła wtedy ze mną na spacer albo w odwiedziny do znajomych. Wracaliśmy, kiedy już wszystko było po pacjentach z biedoty posprzątane. Te bezpłatne ordynacje zapewniały ojcu popularność. Mnóstwo ludzi kłaniało mu się na ulicy, ale nie czynił tego dla rozgłosu. Był socjalistą, należał do przedwojennego PPS-u, ale również w swoim przekonaniu, jak przypuszczałem, a z czasem oczywiście się dowiedziałem, spłacał jakiś rachunek z lat młodości, kiedy jako studentowi wcale mu się nie przelewało. Wiedział, co to niedostatek i cenił pomoc, jakiej zapewne doznawał i dzięki której doszedł do tego, do czego doszedł. Często i z humorem wspominał swoje studenckie lata we lwowskiej bursie. Jedną z tych opowieści dokładnie zapamiętałem. Kiedy jemu i kolegom z medycyny ledwo starczało na bochen chleba, kroili go w pół, wyjadali miąższ i szli na targ do bab sprzedających śmietanę prosto z dużych garów. Targowali kwartę, prosili, aby wlać do wydrążonego chleba, a potem, kiedy okazywało się, że brakuje im jeszcze kilku grajcarów, wylewali z powrotem śmietanę z chleba, ale przecież zostawała omasta i było to przesmaczne. Niedługo jednak im się to udawało, bo wkrótce zwiedziały się o tym przekupki na wszystkich targowiskach i przepędzały studentów z wydrążonymi bochenkami. Nigdy wszakże nie dowiedziałem się i żałuję, że się tego nie dopytałem, Co się stało z majątkiem Olszańskich w Kupczyńcach pod Tarnopolem, gdzie się mój ojciec w 1878 roku urodził i gdzie na chrzcie otrzymał aż trzy imiona – Tadeusz, Cyriak, Walenty. Dwóch ostatnich w ogóle nie używał, ale figurowały one we wszystkich jego dyplomach, dokumentach i co najważniejsze w drzewie genealogicznym rodu Olszańskich herbu Jastrzębiec, w którym roiło się od cudownych starych szlacheckich imion, takich jak Alojzy, Baltazar, Bazylii, Kajetan, Leon, Łukasz, Michał, Seweryn, a wśród kobiet Anastazja, Aniela, Sydonia czy Tekla, która była jedną z moich prababek. Ten rodowód ojciec mi wielokrotnie pokazywał i był z niego niezwykle dumny. Ród wywodził się ze wsi Olszanica na Mazowszu i w XVIII wieku podzielił się na dwie linie, podlaską i wołyńską, do której właśnie należeliśmy. W tej naszej linii pełno było kasztelanów, podkomorzych, chorążych, starostów, którzy dzielnie walczyli na kresach z Tatarami, Turkami i Kozakami. Jeden z nich, Mikołaj Baltazar Olszański, miał nawet w kompucie chorągiew pancerną, czyli pułk jazdy, nie z pospolitego ruszenia, lecz utrzymany ze skarbu Rzeczypospolitej i w 1698 roku brał udział w bitwie pod Podhajcami, gdzie rozbito czambuły Tatarów i raz na zawsze zakończono ich najazdy. Z całego tego szlachectwa oraz majątku w Kupczyńcach niewiele jednak dla mojego ojca wyniknęło. Skoro szybko osierocony, najpierw wysłany przez macochę na stancję gimnazjum imienia Franciszka Józefa w Lwowie, już tam na stałe pozostał i w skromnych warunkach od 1896 roku zaczął studiować medycynę na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Chyba dość długo studiował, bo dorabiał naprzód jako pielęgniarz, a potem asystent na wszystkich oddziałach kliniki uniwersyteckiej, od interny do chirurgii. Dzięki temu po 11 latach studiów w 1907 roku został doktorem wszech nauk lekarskich. Rozsmakował się wszakże w studiach do tego stopnia, że pracując jako lekarz nadal studiował. Zrobił magisterium z filozofii i zabrał się za astronomię. Gdyby nie pierwsza wojna światowa, studiowałby chyba bez końca. W 1915 roku został jednak zmobilizowany i jako lekarz batalionowy cesarsko-królewskiej armii w stopniu porucznika trafił na włoski front. Tam, o czym znów chętnie i barwnie opowiadał, w szpitalu polowym w czasie walk nad Padem operował od rana do nocy. Bo choć to były walki pozycyjne, Włosi ze swoich armat trafiali szrapnelami we wznoszące się za okopami skały, których odłamki niczym szpilki wbijały się w plecy żołnierzom, przeważnie Chorwatom i Słoweńcom, bo te właśnie pułki Franciszek Józef skierował przeciw Włochom. A że nie zawsze starczało eteru na uśpienie w czasie zabiegu, pojono rannych spirytusem, a ci w czasie wyciągania skalnych drzask wyli z bólu i straszliwie klęli. Stąd mój ojciec perfekcyjnie poznał wszystkie chorwackie przekleństwa i gdy się czasem wściekał, puszczał wiązkę w tym języku. Ojciec szybko awansował, naprzód na lekarza pułkowego, a potem już w stopniu majora, na ordynatora szpitala zakaźnego w mieście Cilli w Styrii, a więc już na tyłach, bo różne epidemie z cholerą włącznie zaczęły powodować większe straty niż walki na froncie. Nie wiem i nigdy się nie dowiem, jak z tej Styrii po zakończeniu wojny światowej i rozpadzie monarchii austro-węgierskiej doktor Olszański trafił w rodzinne strony, naprzód do tłumacza, potem do Stanisławowa, Brzeżan i znów Stanisławowa jako lekarz już w polskim wojsku na kolejne wojny, naprzód polsko-ukraińską, a potem polsko-bolszewicką. Z książeczki stanu służby oficerskiej, którą podobnie jak dyplom doktorski cudem uchronił i której z czego jak oka w głowie wynika, że w czerwcu 1919 roku w stopniu porucznika lekarza dowodził szpitalem wojskowym w Tłumaczu. Dwa stopnie niżej w stosunku do rangi austriackiego majora. Oficerów CK przyjmowano bowiem do polskiej armii automatycznie, redukując o dwa stopnie. Ale już 2 miesiące później jako kapitan lekarz kierował szpitalem wojskowym w Stanisławowie. Niemal natychmiast powierzono mu zorganizowanie szpitala wojskowego w Brzeżanach. Awansował i znowu był majorem. W kolejnej wojnie z bolszewikami zagony konnej Armii Budionnego ominęły Brzeżany, a ojciec aż do końca wojny oraz demobilizacji w 1921 roku pozostał w tym mieście. Chyba się też w tych wojnach wyróżnił, bo właśnie jemu zaproponowano stanowisko lekarza powiatowego, a więc tego, który miał zorganizować już cywilną służbę zdrowia w Stanisławowie. Pędził zapewne wesołe kawalerskie życie do momentu, kiedy żona jego serdecznego przyjaciela, też lekarza, doktora Erasma Niemczewskiego, zaprosiła do Stanisławowa swoją najbliższą przyjaciółkę Katarzynę Szymein-Folwi. Ojciec świetnie grał w brydża, czarował miejscowe damy i zapewne był ozdobą towarzystwa. Dziś trudno mi odpowiedzieć, w jakim stopniu przyjaciele mojego ojca mieli już dość jego starokawalerskich nawyków, w jakim zaś jemu znudziła się samotność. W każdym razie jednak niesłychanie energiczna pani Katarzyna Niemczewska ściągnęła moją przyszłą matkę z absolutnym zamiarem wydania jej za mąż za Polaka i tym samym wzmocnienia kółka Węgierek. Erasm Niemczewski w czasie wojny był lekarzem w polskich legionach. Kiedy Austriacy w 1917 roku przekazali polskie formacje pod niemieckie dowództwo, podobnie jak większość legionistów, odmówił przysięgi na wierność niemieckiemu cesarzowi i został internowany, lecz nie w Beniaminowie czy Szczypiornie, gdzie skupiono większość, ale na terenie Królestwa Węgierskiego w Maromora-Siget, dziś Sigetu Marmatei w Rumunii. Pod koniec wojny, kiedy monarchia zaczęła się rozsypywać, nasi legioniści zostali uwolnieni. Wracali walczyć o niepodległą Polskę, ale po drodze zatrzymywali się w węgierskich domach, gdzie ich serdecznie przyjmowano, karmiono i zaopatrywano na dalszą podróż. Doktor Niemczewski absolutnym przypadkiem trafił do domu rodziny Hesserów w mieście nad Sulusz, dziś Wynogradziw na zakarpackiej Ukrainie, i tam spotkał swoją przyszłą żonę. Moja mama Katinka pochodziła ze specyficznej rodziny węgierskich kolonizatorów. Kiedy po 18 latach wielkiej żałoby narodowej, związanej z klęską wiosny ludów w 1849 roku, z przekreśleniem marzeń o niepodległości i rozstrzelaniem przez Austriaków pierwszego premiera wolnych Węgier Lajosa Botyana oraz 13 dowodzących powstaniem generałów, trzymaniem w kazamatach tysięcy patriotów, Madziarzy zdecydowali się wreszcie na ugodę z Habsburgami, z tym samym młodym cesarzem Franciszkiem Józefem, który ich straszliwie pognębił. Zaczęli szukać umocnienia się na obrzeżach swojego królestwa. Głównie na zaniedbanych cywilizacyjnie obszarach Zakarpacia, zamieszkanego przeważnie przez Rumunów, Rusinów, Hucułów i Cyganów. Węgierski rząd autonomiczny w Budapeszcie wysyłał w tamte strony energicznych młodych ludzi ze szlacheckich rodzin, którym po upadku powstania Austriacy skonfiskowali majątki. Nadawano im ziemię właśnie w Karpatach. Byli na pewno też kolonizatorami, ale i nieśli kaganek oświaty. Jednym z nich był Szobolcz Szymein-Folwi. Trafił do wsi nad Torno, dziś Tarna Mare w Rumunii, w pobliżu Cisy, niedaleko Nocsulusz. Otrzymał ziemię i kredyty, zbudował szkołę i pocztę, był wójtem, kierownikiem szkoły i poczty, zbudował swój dworek, ale co najważniejsze, wprowadził na południowe zbocza Tarny uprawę winorośli i nauczył tego miejscową ludność, która zajmowała się poprzednio tylko sadzeniem kukurydzy oraz pasterstwem. Uczył czytać i pisać, ale i madziaryzował miejscową ludność. Miał 6 dzieci, 3 synów i 3 córki, które kształcił w najlepszych szkołach. Moja mama miała być nauczycielką. Ukończyła seminarium nauczycielskie, ale została w końcu panią doktorową. Kiedy przyjechała do Stanisławowa, mówiła perfekt po niemiecku i nieźle po francusku, co jej wystarczało, aby swobodnie poruszać się w polskim towarzystwie. Paszport miała rumuński, ale przyjechała z Czechosłowacji, bo mieszkała u swego brata Arpada, który był adwokatem w Nad Solosz. To miasto w okresie międzywojennym znalazło się bowiem w Czechosłowacji i nazywało się Wielki Sewlusz. Dawne Węgry, powiązane z Austrią, stały się bowiem największym przegranym I wojny światowej. Na mocy traktatu pokojowego zawartego w 1920 roku w Trianon straciły 2/3 swego terytorium, na którym zamieszkiwała 1/3 rdzennych Węgrów. Blisko 5 milionów Węgrów znalazło się wtedy poza granicami swej ojczyzny. To była kolejna, po Wiośnie Ludów, wielka klęska, która położyła się głębokim cieniem na Madziarach i okroiła ich ojczyznę, a także oddzieliła od siebie. Tak było właśnie w przypadku znajdującego się w Rumunii majątku w Nad Torno, gdzie została część rodziny mojej matki, i odległego o kilka kilometrów miasta Nad Solosz, które znalazło się już na terenie Czechosłowacji. Kiedy mój ojciec wynajmował i urządzał mieszkanie przy ulicy Pełesza w Stanisławowie, aby godnie wkroczyć w małżeńskie życie, wujek Arpad, który po śmierci rodziców stał się głową rodziny, przygotował wesele, bo tak to wypadało w tamtych latach. Całe to ważne wydarzenie z 29 kwietnia 1926 roku zostało potwierdzone w 2 aktach, które dopiero przy pisaniu tych wspomnień wzbudziły moje zdumienie. Cywilny akt zawarcia ślubu, świadectwo o uzavreti snatku, jest sporządzony na blankiecie w 2 językach, czeskim i pisanym cyrylicą rusińskim. Metryka kościelna natomiast aż w 3 językach, łacińskim, czeskim i węgierskim. Z takimi papierami oraz rumuńskim paszportem mama przeniosła się do Polski, na Pełesza. To było nasze pierwsze mieszkanie. Potem przeprowadzaliśmy się aż 3, do centrum na Sapieżyńską, potem na Kamińskiego, a kiedy już podczas okupacji niemieckiej nas stamtąd wyrzucono, do domku na rogu ulicy Zarzewia i 3 Maja. Ale poczekajmy, o tych ulicach bowiem będzie mowa w następnych rozdziałach. Ulica Kamińskiego. Kamińskiego była, jest i będzie ważną, piękną ulicą. Niezależnie od nazwy. Dziś nosi imię Iwana Franki, a więc patrona obecnej nazwy miasta, co również wskazuje na jej znaczenie. Ale to nie Franco, lecz doktor Ignacy Kamiński zrobił więcej dla tej miejscowości. Podniósł ją bowiem z popiołów, zbudował od nowa. 28 września 1868 roku Stanisławów spłonął bowiem do cna. Była to największa, najstraszniejsza klęska, jaka kiedykolwiek spotkała miasto. Spalił się cały rynek i ratusz, spaliły się najlepiej zbudowane ulice w centrum. Domy, przeważnie drewniane, płonęły jak zapałki. W morzu ognia z całego Śródmieścia ocalały tylko murowane kościoły oraz Pałac Potockich. Po tym pożarze jednak stał się cud. W ciągu 7 lat powstał nowy Stanisławów. Miasto odbudowano nowocześnie w kształcie, które do dziś można podziwiać, z pięknymi murowanymi piętrowymi kamienicami wzdłuż ulic Śródmieścia. Wtedy też wybrukowano ulice, położono trotuary i granitowe krawężniki oraz zainstalowano oświetlenie gazowe. Wszystko dzięki energii ówczesnego burmistrza Ignacego Kamińskiego, który był również posłem na Sejm Krajowy. To on zdobył dla miasta pożyczkę o zawrotnej na owe czasy wysokości 500 000 koron i uzyskał ogromne ulgi podatkowe. Kiedy w 1875 roku do Stanisławowa przyjechali na otwarcie wystawy przemysłowej możni goście, nie tylko z Galicji, ale również z obu stolic monarchii, Budapesztu i Wiednia, nie dostrzegli śladów gigantycznego pożaru. Od tego momentu też Stanisławów podniósł się do rangi trzeciego po Krakowie i Lwowie miasta Galicji. Było to absolutną zasługą burmistrza Kamińskiego, który niestety dziś nie ma w Stanisławowie swojej ulicy. Ulica Kamińskiego zaczynała się od Sapieżyńskiej i biegła równolegle do ulicy 3 Maja w kierunku dworca kolejowego aż do ulicy Romanowskiego. Zaraz na początku, po prawej stronie, niemal na rogu Sapieżyńskiej, znajdował się komisariat policji, a za nim imponujący gmach straży pożarnej, z największą przezornością i chyba czułością wzniesiony właśnie przez burmistrza Kamińskiego w trosce o to, aby w przyszłości szybko gasić pożary. Przy samej ulicy znajdowało się ogrodzone wysoką siatką od chodnika korty tenisowe, a za nimi dwupiętrowy budynek strażaków z ogromnymi garażami na parterze. Chodziłem tam bardzo często razem z kolegami oglądać stojące w pogotowiu przed garażami lśniące w słońcu wozy strażackie, ćwiczących wspinanie się po linach na specjalną wieżyczkę strażaków w srebrnych hełmach, a także podziwiać ubranych w nieskazitelnie białe stroje biegających po kortach tenisistów. Zimą była tu wylewana przez strażaków ślizgawka. Za strażą znajdował się klasztor Urszulanek i prowadzony przez siostry gimnazjum żeńskie, a potem za ulicą Pełesza, kasa chorych, gdzie pracował mój ojciec. Po lewej stronie naprzeciw straży pożarnej znajdowało się sanatorium zaprzyjaźnionego z nami doktora Gutta, a następnie potężny szary gmach wojskowy, dowództwo dywizji piechoty i brygady kawalerii, zaraz potem malutki domek rejonowej komendy uzupełnień, wylot ulicy Koszarowej i tyły ogromnych koszarów 48. Pułku Piechoty. Już z nagromadzenia tych różnych instytucji i atrakcji wynikało, że Kamińskiego była bardzo ważną ulicą. Dla mnie natomiast była ona ważna jeszcze z innego powodu. Na Kamińskiego bowiem mieszkał mój ojciec chrzestny, Romuald Dąbrowski, emerytowany wprawdzie, ale prawdziwy generał Wojska Polskiego. Państwo Dąbrowscy mieszkali w piętrowej kamienicy przy Kamińskiego 5. Mieli piękne mieszkanie, które zajmowało całe pierwsze piętro. Dokładnie pamiętam to mieszkanie, bo bardzo często wraz z moimi rodzicami tam bywałem. Moim ulubionym miejscem był ogromny fotel w gabinecie generała, gdzie na głównym miejscu wisiały dwie duże gabloty z jego orderami wojskowymi. W pierwszej były odznaczenia z austro-węgierskiej armii z czasów I wojny światowej. W drugiej gablocie polskie z wojny z bolszewikami. Co tu dużo mówić, byłem pupilkiem generała, który podobnie jak moja mama rozmawiał ze mną po węgiersku. A ja mówiłem do niego kerestapa, co ładnie brzmiało i oznaczało chrzestny ojcze. W języku polskim nie ma ani takiego zwyczaju, ani też jednego słowa, które ciepło, serdecznie i bezpośrednio pozwalałoby zwracać się do chrzestnego. Generał Romuald Dąbrowski urodził się w Litawie, w węgierskiej części Bukowiny, która w XIX wieku